Czy teoretyczna wiedza o mechanizmach nałogu i destrukcji wystarczy, by odzyskać wolność? Niniejszy materiał, oparty na myśli Michaela Mascio, stawia tezę, że autentyczne zdrowienie nie jest wynikiem intelektualnego zrozumienia problemu. Jest raczej efektem intencjonalnego treningu charakteru, tak zwanego askesis. Proces wychodzenia z kryzysu to rzemiosło rekonfiguracji nawyków. Kluczowe staje się tutaj wypracowanie pauzy między impulsem a reakcją oraz precyzyjne oddzielenie sfery własnej kontroli od czynników zewnętrznych. Proponowana jest synteza trzech filarów. Pierwszym jest stoicka dyscyplina, reprezentowana przez Epikteta, Senekę i Marka Aureliusza, która uczy stabilności oraz zarządzania czasem. Drugim jest taoistyczna filozofia niewymuszania, wuwei, chroniąca przed pułapką obsesyjnej kontroli. W efekcie zdrowienie nie jest jednorazowym aktem woli. To proces stawania się cyplem w kwestii zasad i wodą w kwestii formy. Pozwala to odzyskać sprawczość, bez popadania w perfekcjonizm czy lęk przed ponownym upadkiem. Filozofia ma sprawić, że człowiek stanie się inny. Istnieje przepaść między wiedzą a przebudową odruchów. Można znać teorię wolności i każdego wieczoru przed nią kapitulować. Michael Mascio w tym miejscu odnajduje aktualność rzymskiego stoicyzmu. Pytanie brzmi, co zrobić z prawdą, aby w chwili próby ciało i umysł potrafiły według niej postąpić? Wiedzieć nie znaczy umieć. Starożytna szkoła była tak zwanym yatreion, miejscem leczenia duszy. Nie chodziło o certyfikat przekonań, lecz o radykalną rekonfigurację zachowań wobec bólu czy lęku. Kluczowe staje się pojęcie askesis, czyli treningu. Charakter trzeba przygotować przed zdarzeniem. Problemem nie jest brak automatyzacji, lecz to, co zautomatyzowano. Uzależnienie posiada własną ponurą askesis, powstałą bez wolnościowego projektu człowieka. Stoicka odpowiedź polega na stworzeniu konkurencyjnego rzemiosła zachowania. Świadomy wybór należy powtarzać do momentu, w którym staje się dyspozycją. Wolność pojawia się wtedy, gdy właściwe działanie zyskuje wsparcie nawyku. Pojedynczy wybór jest zdarzeniem. Powtarzany wybór staje się charakterem. W chwili nacisku korzystamy nie z filozofii, którą podziwiamy, lecz z tej, którą najstaranniej przećwiczyliśmy. Zdrowienie to rzemiosło. Draft. Surowość wobec praktyki pozwala być mniej okrutnym wobec samego siebie. Tu otwiera się droga do figury Prokopton, człowieka czyniącego postępy. Prokopton to ten, który porusza się we właściwym kierunku. Nie jest bezbłędny, lecz korygowany. Postęp ponad perfekcję staje się precyzyjną zasadą antropologiczną. Doskonałość produkuje rozpacz, bo człowiek rzeczywisty zawsze przegrywa z idealnym. Kluczowa okazuje się sekunda przestrzeni między impulsem a reakcją. To najważniejsza jednostka stoickiej wolności. Wolność zaczyna się nie wtedy, gdy świat przestaje naciskać, lecz gdy nacisk przestaje automatycznie wydawać rozkazy. W tym miejscu pojawia się hegemon ikon, władza kierownicza umysłu. Człowieka krępują nie rzeczy, lecz znaczenia, które im nadaje. Nie tyle rzeczy niepokoją ludzi, ile ich sądy o rzeczach. Filozofia zaczyna się w chwili, gdy pytamy, kto właśnie dopisał drugie zdanie. Dychotomia kontroli jest systemem klasyfikacji rzeczywistości. Należy ustalić, czy to jest moje do rządzenia i co zależy ode mnie. Jakie jest następne właściwe działanie? Najpierw granica, potem akceptacja i dopiero na końcu czyn. Współczesny człowiek często odwraca ten porządek i działa gorączkowo, by odkryć, że walczył z czymś, nad czym nie miał władzy. Oczekiwania to przyszłe urazy. Można podnieść żagle, lecz nie można podpisać umowy z wiatrem. Sprawczość to odpowiedzialność za jakość własnego ruchu. Mądrość polega na rozpoznaniu różnicy między tym, co należy przyjąć, a tym, co należy zmieniać. Stoicka mądrość jest sztuką granicy. Pokora bez sprawczości staje się kapitulacją, a sprawczość bez pokory megalomanią. Pomiędzy nimi leży dojrzałe działanie. Stoik nie siedzi przy dziurze w łodzi, recytując, że może od niego nie zależy. Może nie zależy, czerpak już tak. Kluczowe jest pojęcie fantasia, czyli pierwsze interpretacyjne impulsy świata, oraz propateia, czyli przednamiętność. Pojawienie się impulsu nie jest jeszcze decyzją. Można poczuć lęk i nie uczynić z niego dowódcy. Fantasia przynosi wiadomość, propateia uruchamia alarm, lecz dopiero pasent, czyli przyzwolenie, decyduje, czy alarm zamieni się w rozkaz działania. Celem nie jest człowiek bez uczuć, lecz taki, którego emocje nie przejęły władzy nad rozumem. Wolność stoicka polega na tym, że fala przestaje być kapitanem. Istnieje zasadnicza różnica między impulsem a decyzją. Nie jesteś każdym głosem w swojej głowie. Jesteś tym, który może odpowiedzieć nie. Hegemon ikon to wewnętrzny urząd zatwierdzania. Jeśli rozum abdykuje, rządzi za niego algorytm, uraza lub strach. Dychotomia kontroli wyznacza granice kompetencji. Cudzy osąd nie należy do nas, ale nasza odpowiedź już tak. Człowiek cierpi, gdy próbuje przeżyć naraz życie, które istnieje tylko po jednym dniu. Przeszłość może być nauczycielem, lecz jest fatalnym miejscem zamieszkania. Zapytaj, co zrobisz przez następnych 10 minut. Cywilizacja kocha wielkie pomniki decyzji, podczas gdy charakter buduje się z cegieł tak małych, że prawie nikt ich nie fotografuje. Rzymska maksyma gutta cavat lapidem, kropla drąży skałę, trafnie oddaje tę logikę. Charakter jest geologią czynów. Perfekcjonista chce nie upadać. Prokopton zaś chce coraz lepiej wstawać. Człowiek odzyskuje wolność poprzez tysiące drobnych odmów składanych dawnemu automatyzmowi. Stoicyzm to rynsztunek, a nie gablota. Człowiek w kryzysie nie potrzebuje traktatu. Potrzebuje zdania, którego może się chwycić. Kluczowe są trzy pytania, Maścio. Co zależy ode mnie, co ode mnie nie zależy i jakie jest następne właściwe działanie? Nie rządź oceanem, rządź sterem. Seneka pyta, komu oddajesz kolejne godziny własnego życia? Można uwolnić się od substancji, a pozostać niewolnikiem rozproszenia i cudzych opinii. Diagnoza Seneki nie wymaga klinicznego uzależnienia. Wystarczy codzienność. Życie może przeciekać przez palce jak woda przez nieszczelne naczynie. Czas można nam wyrwać, można go ukraść, a można pozwolić mu bezmyślnie odpłynąć. Najbardziej niepokojąca jest ta trzecia możliwość, ponieważ złodziejem okazujemy się wtedy sami. Pierwszy list moralny do Lucyliusza zaczyna się od wezwania, aby odzyskać samego siebie dla siebie. Seneka nie traktuje czasu jako zasobu ekonomicznego. Czas jest substancją życia. Kto zabiera ci godzinę, zabiera fragment twojego istnienia. Majątek można zgromadzić, dom odbudować, lecz wczorajszej godziny nie zwróci żaden sąd ani bank. Paradoks polega na tym, że to jedyne dobro rozdajemy z łatwością człowieka kolportującego bezwartościowe ulotki. Jeśli coś odbiera nam uwagę, nie dając w zamian wiedzy, więzi czy odpoczynku, ktoś otrzymał część naszego życia. Uzależnienie to imperium, które kolonizuje kolejne godziny. Wyjście z niego oznacza dekolonizację czasu. Oczekiwanie zawieszone na jutrze niszczy dzisiaj. Senekańska mądrość brzmi, aby nie nieść jutra przed jego narodzinami. Dzisiejsze 24 godziny to skończone zadanie. Kierunek może być długoterminowy, ale czyn jest zawsze teraźniejszy. Maksyma carpe diem u Horacego ma trzeźwiejszy sens niż hedonizm. Wykorzystaj dzień, który rzeczywiście został ci dany. Stoik dodałby jednak, że wykorzystać dzień to nie znaczy nasycić go liczbą doznań, lecz użyć go świadomie. Współczesność myła pełnię z przepełnieniem. Kto nie wie, do jakiego portu płynie temu, żaden wiatr nie będzie sprzyjał. Pracowitość czy dyscyplina nie są automatycznie cnotami, trzeba wiedzieć, czemu służą. Można sprawnie wspinać się po drabinie, która stoi przy niewłaściwej ścianie. Seneka wprowadza pojęcie spokoju ducha. To spokój w samym środku burzy. Stoicyzm nie odwołuje tragedii, on zmienia żeglarza. Pogoda ducha to nie dobra pogoda, lecz sztuka żeglugi w każdej pogodzie. Człowiek nie osiąga emocjonalnej trzeźwości przez eliminację wszystkich trudności. Życie bez starcia nie kształtuje charakteru. Tu pojawia się chwiejność i miotanie się między pragnieniami. Z tym wiąże się choroba morska duszy, stan niepokoju i drażliwości. Często to nie ocean jest chory, lecz pasażer. Seneka proponuje rozwiązanie: uporządkuj okręt, którego jesteś kapitanem. Stoicyzm nie oznacza obojętności. Można walczyć ze złem, nie oddając przeciwnikowi prawa do zarządzania własnym stanem psychicznym. Rezentyment obiecuje moralną przewagę, lecz w rzeczywistości niszczy nas od środka. Senekańska tranquilitas to odmowa finansowania krzywdy z całej przyszłości. Kluczem jest codzienna inwentaryzacja motywów, tak zwana rosoche, czyli czujna uwaga. Małe długi moralne, podobnie jak finansowe, działają przez procent składany. Należy zatem badać drobiazgi, zanim staną się katastrofą. Pytanie brzmi, czemu służyło moje życie przez ostatnie 24 godziny? Ile czasu poświęcamy pracy i lękom, a ile temu, co naprawdę ważne? Pokaż mi swój czas, a pokażę ci twoją rzeczywistą hierarchię wartości. Często traktujemy życie jako dobro rzadkie dopiero wtedy, gdy uświadamiamy sobie jego skończoność. Memento mori nie jest fascynacją śmiercią, lecz ekonomią życia. Pamiętaj, że umrzesz, abyś wreszcie zauważył, że żyjesz. Przeszłość jest kosztem utopionym. Nie odzyskasz wczoraj, ale możesz nie oddawać mu dzisiaj. Dzisiejsze działanie znajduje się w naszym władaniu. Żal zachowuje funkcję poznawczą tylko wtedy, gdy nas czegoś uczy. Maksymę Vindicate Tibi należy rozumieć szeroko. Odzyskaj siebie z rąk substancji, ludzi, którzy cię skrzywdzili, a także z rąk cudzych ocen i ambicji. Stoicka wolność to nie bezczynność w bezpiecznym porcie. Nowy człowiek nie żąda spokojnego oceanu, on zdobywa kompetencje żeglarza, odkrywa możliwość zachowania wewnętrznego ładu pośród nawałnicy. Zło zdarzenia nie przesądza o wartości odpowiedzi. Wolność zaczyna się w pytaniu, co można z tego zbudować? Wzór osobowy to zachowanie formy człowieka wtedy, gdy los deformuje okoliczności. Pojawia się paradoks wdzięczności za przeciwnika, nie za krzywdę, lecz za rozwój kompetencji. Nie każda rana jest nauczycielem, ale każda może stać się materiałem nauki. Vindicate Tibi może być dewizą całej transformacji. Odzyskaj siebie dla siebie, zanim zaczniesz odzyskiwać świat. Czy natura to tylko sceneria? Czy może większy porządek? Marek Aureliusz przesuwa akcent ku idei logosu i fusis, wspólnoty w większej całości. Stoicyzm przestaje być tu techniką obrony, a staje się ćwiczeniem przynależności do świata. Człowiek nie jest samotnym garnizonem, lecz częścią natury przenikniętej racjonalnym porządkiem. Żyć zgodnie z naturą, secundum naturam, to zaprzestać wojny z warunkami istnienia. Wszyscy uczestniczymy w tej samej rzeczywistości. Podlegamy przemijaniu i śmierci. To fundament etyki relacyjnej. Człowiek uzależniony może trzeźwieć fizycznie, pozostając jednocześnie więźniem archiwum dawnych krzywd. Stoickie przekonanie o wspólnocie logosu wprowadza tu korektę poprzez zmianę skali. Marek Aureliusz spogląda na konflikty z perspektywy całego czasu i natury. Zasada pod kątem wieczności uczy, że nie wszystko zasługuje na rangę rzeczy ostatecznej. W praktyce zdrowienia nie chodzi o pomniejszanie cierpienia, lecz o przeciwdziałanie jego totalizacji. Kluczem jest rozróżnienie faktu od komentarza do faktu. Tutaj pojawia się pojęcie czujnej uwagi skierowanej na własne sądy. Precyzja języka osłabia tyranię całościowych sądów. Marek Aureliusz przypomina, że nie przytłacza nas cała przeszłość ani przyszłość, lecz zawsze aktualna chwila. Odzyskujemy życie przez prawidłowe wykorzystanie jednostki czasu, którą rzeczywiście posiadamy. Nie pozwól, aby nieistniejące jutro zjadło istniejące dziś. Marek Aureliusz dodaje zasadę rób mniej. Pragnienie błyskawicznej naprawy wszystkich sfer życia może paradoksalnie powtórzyć dawny wzór, w którym dominuje przymus natychmiastowej zmiany stanu. Marek Aureliusz radzi, by robić to, co konieczne i wykonywać rzecz, która należy do konkretnego poranka. W tej dyscyplinie redukcji chodzi o eliminowanie nadmiaru, by działanie odzyskało zgodność z celem. Nadmiar często imituje znaczenie, gdyż człowiek przeciążony czuje się ważny tylko dlatego, że jego kalendarz jest pełny. Dojrzała sprawczość zna moment nacisku i moment powstrzymania. Marek Aureliusz porównuje nas do cypla uderzanego przez falę. Cypel nie zatrzymuje morza, lecz pozwala mu uderzyć, nie przyjmując jego formy. To klucz do regulacji emocjonalnej. Dojrzałość to umiejętność łączenia dwóch postaw. Musimy wiedzieć, kiedy być żeglarzem i dostosować się do warunków, a kiedy być cyplem i odmówić naruszenia zasad pod presją. Elastyczność bez rdzenia staje się chwiejnością, a rdzeń bez elastyczności skamienieniem. Przeciwieństwem zdrowia nie jest posiadanie trudnych emocji, lecz przymus natychmiastowego pozbywania się każdej z nich. Natura jest ruchem i transformacją. Mądrość to nie zamrożenie pogody wewnętrznej, lecz rozpoznanie klimatu, w którym można żyć bez ulegania każdej burzy. Dla stoika natura człowieka to natura istoty rozumnej i społecznej. Działanie musi zatem przejść próbę rozumu oraz weryfikację w relacjach z innymi. Człowiek zdrowiejący odzyskuje siebie, aby ponownie stać się obywatelem i człowiekiem zdolnym do służby. Uzależnienie to ruch do wewnątrz. Stoicki logos rozbija tę narcystyczną geometrię. Jeśli jesteśmy częścią większej całości, nasze dobro nie może być oddzielone od innych. Zdrowienie ewoluuje z pytania o to, jak nie cierpieć, w stronę pytania, jak ponownie uczestniczyć w świecie. Nauk zwęża świat do relacji między pragnieniem a jego przedmiotem, zdrowienie ponownie rozszerza horyzont. Człowiek zdrowiejący przestaje traktować własną historię jako archiwum wstydu i uświadamia sobie, że jego doświadczenie może stać się dla inną mapą przejścia. Perspektywa śmierci nie prowadzi do nihilizmu, lecz ma oczyścić hierarchię spraw. Rozsądniej jest dbać o jakość działania niż o hałas reputacji. Selekcja spraw staje się obowiązkiem moralnym. Spokój wynika z ograniczenia wymagań wobec świata przy jednoczesnym zwiększeniu wymagań wobec jakości własnej odpowiedzi. Stoik zwycięża poprzez stabilność, natomiast taoistyczne wuwei to działanie bez wymuszania. Stoicy mówią o logos i fusis. Chińska tradycja odpowiada pojęciami Tao i Iran. Choć to różne systemy, ich zestawienie jest poznawczo płodne. Obie tradycje pytają, ile cierpienia produkuje nasza próba zmuszenia rzeczywistości, by płynęła według naszego planu? Stoik radzi, rozpoznaj porządek natury i działaj zgodnie z rozumem. Taoista przesuwa akcent. Nie wymuszaj nurtu rzeki, lecz naucz się działać wraz z procesem. Kluczowym symbolem staje się woda. Miękka, a jednak drążąca skałę. To krytyka utożsamiania siły z naciskiem. W procesie zdrowienia oznacza to rezygnację z mitu dominacji. Poddanie nie jest tu porażką, lecz warunkiem odzyskania sprawczości. Pływak płynący pod nurt szybko wyczerpie siły. Lepiej wykorzystać kierunek ruchu, by zachować energię. To model filozoficzny. Marek Aureliusz nakazywał stabilność skały uderzanej falami, podczas gdy Tao Te Ching sugeruje, by nauczyć się właściwości wody. W procesie zdrowienia potrzebne są oba podejścia. Są obszary, w których człowiek musi być skałą, jak abstynencja czy granice bezpieczeństwa. Mądrość polega na rozpoznaniu, czego nie wolno sprzedać i czego nie warto bronić, jak twierdzy. Kluczowe jest wuwei. To nie apatia, lecz niewymuszanie. Granica między właściwym a nadmiernym działaniem to klucz do praktycznej mądrości. Marek Aureliusz wzywał, by wykonywać tylko to, co konieczne. Taoistyczne wuwei traktuje kult intensywności z podejrzliwością. Nadmiar aktywności bywa bowiem formą ucieczki przed ciszą i samą sobą. W procesie zdrowienia często pojawia się pragnienie natychmiastowego remontu życia. To pozorna droga do zdrowia, w rzeczywistości to dawny przymus gratyfikacji. Wuwei proponuje dyscyplinę powściągliwości. Obrazuje to metafora mętnej wody. Aby stała się klarowna, wystarczy przestać nią wstrząsać. Człowiek wzburzony często próbuje rozwiązać swój stan poprzez dalsze działanie. Tradycja zdrowienia zaleca, zatrzymaj się, gdy jesteś wzburzony. Kategorie są konieczne, lecz stają się niebezpieczne, gdy zamieniają się w więzienia. Powrót do nieociosanego bloku to nie naiwna niewinność, lecz zdejmowanie warstw interpretacji, które przywarły do przeżyć. Nazwa nie jest rzeczą, diagnoza nie jest całym człowiekiem. A historia nie jest przeznaczeniem. To przestroga przed pychą konceptualizacji. Trafna diagnoza ma zwiększać wolność działania, a nie być wyrokiem. Kto wie? Ani, czy to szczęście, czy nieszczęście? Kryzys może stać się początkiem zmiany, a sukces? Pułapką pychy. Nie ogłaszaj końca opowieści w połowie rozdziału. Zasada ta współgra z figurą Prokopton. Postęp nie oznacza, że każdy dzień musi być zwycięstwem. Czasami trudny moment dowodzi rozwoju silniej niż tydzień bez prób. Tao Te Ching wskazuje na funkcjonalność pustki. Naczynie jest użyteczne dzięki pustej przestrzeni wewnątrz. To kluczowa metafora dla osoby wychodzącej z uzależnienia. Nie wypełniaj każdej wolnej przestrzeni tylko dlatego, że jeszcze nie nauczyłeś się w niej mieszkać. Cierpliwość to respektowanie czasu procesu. Codzienna mała praktyka ma większą moc niż heroiczny zryw. Stoicki atleta ćwiczy i napina duchowe mięśnie. Taoistyczny mędrzec z kolei kwestionuje samo pragnienie heroizmu. Maści łączy te perspektywy, bo proces zdrowienia wymaga obu korekt. Kto jest pozbawiony dyscypliny, potrzebuje askesis. Ten zaś, kto chce sterować całym wszechświatem, potrzebuje wuwei. Człowiek zdrowiejący jest rzemieślnikiem własnych nawyków. Uczy się robić mniej, ale robić to, co właściwe. Działaj stanowczo tam, gdzie wymaga tego cnota, i nie przeszkadzaj rzeczywistości tam, gdzie twoja ingerencja jest tylko lękiem przed utratą kontroli. Człowiek uczy się nie z definicji, a z obrazu drugiego człowieka. Starożytni rozumieli zasadę, że łatwiej rozpoznajemy drogę, gdy widzieliśmy kogoś, kto już nią przeszedł. Ostatecznie wolność nie polega na tym, że fale przestają uderzać o brzeg naszej świadomości. Chodzi o to, by przestały one decydować o kształcie tego brzegu. Pytanie brzmi, czy potrafimy być jednocześnie niezłomną skałą w kwestii wartości i elastyczną wodą wobec nieprzewidywalności losu? Być może największym zwycięstwem nad własnym cieniem jest moment, w którym przestajemy walczyć z rzeką życia, a zaczynamy w niej po prostu płynąć.